Witam ponownie w audycji Cisza w Eterze, w audycji, w której pierwszym moim gościem jest dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosz Skaldawski. Rozmawiamy o kampanii Narodowego Instytutu Dziedzictwa Zabytki. To twoje dziedzictwo, nie pozwól niszczyć, reaguj. O drugiej odsłonie tej kampanii, której hasłem przewodnim jest, może motywem przewodnim jest akcja w mediach społecznościowych. Hashtag nie ma mojej zgody na to. Jako Radio Lublin także włączyliśmy się w tę akcję, zwracając uwagę na niestety, ale akt dewastacji budynku biblioteki w Białej Podlaskiej, biblioteki w Parku Radziwiłłowskim. Miejmy nadzieję, że ta akcja pomoże zwrócić uwagę na to nie tylko na przyjrzenie się dokładniej, czy zabytki w naszym otoczeniu nie potrzebują naszej pomocy, zgłoszenia dewastacji, ale też pomogą trochę inaczej spojrzeć. Ta akcja pomoże trochę inaczej spojrzeć na kwestię tego, jakie mamy podejście do zabytków. No dobrze, trochę znowu skomplikowałam tym, jak mówię o tej akcji i o dzisiejszym temacie, ale teraz chciałabym oddać głos panu. Dlaczego? Może trochę pytanie banalne, ale może niekoniecznie. Dlaczego powinniśmy troszczyć się o zabytki?
To wcale nie jest banalne pytanie. Myślę, że to jest pytanie fundamentalne i bardzo ważne, dlatego że żeby móc zaktywizować Polaków, żeby móc zaangażować ludzi do tego, żeby wspólnie dbać o zabytki, no to musimy mieć wspólną potrzebę ich zachowania i wspólną potrzebę ich korzystania z ich wartości. Więc rzeczywiście pytanie o to, jak tą wartość definiujemy i do czego nam te zabytki w ogóle są potrzebne, uważam za pytanie kluczowe. No nie tylko w ramach tej konkretnej kampanii, ale tak naprawdę jest to moim zdaniem kluczowe pytanie do tego, żeby stworzyć warunki umożliwiające skuteczne zachowanie zabytków w dłuższej perspektywie czasowej. Oczywiście truizmem jest powiedzenie, że zabytki są świadectwem naszej przeszłości i że tym samym no, stanowią jakiś ważny element umożliwiający nam prześledzenie naszych dziejów. Można tutaj bardzo wiele różnych kategorii wartości precyzować. Ja bym chciał powiedzieć o trzech tych wartościach, które są zdefiniowane też w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, bo nawet w tym dokumencie, w tej ustawie, która no, definiuje warunki ochrony zabytków, mówi się o tym, że zabytki chronimy ze względu na wartości społeczne, ze względu na interes społeczny. Więc już w tym podstawowym dokumencie definiującym kwestię ochrony jest mowa o tym, co jest celem i powodem podejmowania tych wszystkich działań. I w ustawie jest mowa właśnie o tych trzech kategoriach wartości, o wartości historycznej, naukowej i artystycznej. Myślę, że najłatwiej zrozumieć nam pewnie tą wartość artystyczną. To dotyczy zarówno dzieł sztuki, różnych ruchomych dzieł sztuki, czyli malarstwa, rzeźby. Po prostu bardzo często to są elementy, czy właśnie cenne, wartościowe dzieła świadczące też o artyzmie i pokazujące ten twórczy charakter i twórcze umiejętności artystów, czyli po prostu pokazuje, że ludzka rasa jest zdolna do przeżywania piękna, pokazywania piękna i odtwarzania tego piękna. No i też przy okazji tych naszych współczesnych także wizyt w muzeach czy w różnych miejscach, gdzie możemy podziwiać te piękne dzieła sztuki, no doznajemy pewnych no, bezcennych uniesień i możemy też doświadczyć tego, że piękno rodzi w nas określone reakcje, określone uczucia, określone emocje, które są no, bardzo ważne dla przeżywania naszego człowieczeństwa. To samo dotyczy też obiektów architektonicznych. Wiele z tych obiektów, jakichś założeń pałacowo-parkowych, kościołów, no, ten detal architektoniczny, czasami właśnie ołtarze i wyposażenia kościołów, no też odzwierciedlają pewną harmonię, pewien artyzm i piękno kompozycyjne, które też budzi w nas określone emocje, no, bardzo pozytywne. Druga z tych wartości, o których chciałem powiedzieć, to wartość historyczna i to jest też ten rodzaj wartości, o którym nieco więcej w filmie na kanale Uwaga Naukowy Bełkot. No, czyli właśnie wiele z tych obiektów zabytkowych jest ściśle związana z czy wydarzeniami historycznymi, czy z jakimiś postaciami historycznymi. No i dla nas świadomość, że dzisiaj możemy wejść do budynku, w którym kiedyś mieszkał, czy tworzył jakiś słynny badacz, no dajmy na to Mikołaj Kopernik, no jest też pewnym nośnikiem pewnych wartości i też myślę, że w oczywisty sposób każdy z nas podpisze się pod tym, że chciałby, żeby ten obiekt świadczący, czy pamiętający czasy Mikołaja Kopernika, nie mówiąc już o tych obiektach, gdzie on fizycznie przebywał, że powinny być zachowane, żeby właśnie świadczyć o tym, że ktoś taki jak Mikołaj Kopernik w danym miejscu żył, mieszkał, tworzył. Coś z tej aury jego niesamowego odkrycia, no w ten sposób też może nas przejmować, może do nas docierać. No i wreszcie trzecia z tych wartości, czyli ta wartość naukowa, ona może jest najtrudniejsza w zdefiniowaniu, ale ona też może być bardzo nam bliska. Ja akurat jestem mieszkańcem Warszawy. Dla mieszkańców Warszawy, no, czymś bardzo ważnym w historii tego miasta było Powstanie Warszawskie i potem pacyfikacja miasta przez Niemców. I dzisiaj cały czas jeszcze można znaleźć w Śródmieściu czy w innych dzielnicach, gdzie te działania powstańcze miały swoje miejsce, obiekty, które pamiętają te czasy i obiekty, które noszą ślady także tamtych dramatycznych wydarzeń. Są takie obiekty, gdzie cały czas jeszcze w tynku widać postrzeliny właśnie po tych czasach Powstania Warszawskiego. No i myślę, że dla dzisiejszych mieszkańców Warszawy, no to jest taki namacalny dowód tego, że ta historia miała tutaj właśnie swoje miejsce. Myślę, że to jest bardzo potrzebne i musimy sobie to też uświadomić, że ludzka pamięć, zwłaszcza ta pamięć zbiorowa, jest jednak bardzo zawodna i szybko się zaciera. Istnienie takich materialnych świadectw tej historii w otaczającej nas przestrzeni jest swego rodzaju kotwicą pamięci, która pozwala trwać tej pamięci, pozwala na transmisję tej pamięci międzypokoleniowo. I myślę, że zabytki są trochę podobnym, czy mogą pełnić trochę podobną rolę jak zdjęcia w naszej właśnie domowej czy rodzinnej historii, gdzie bardzo często właśnie zaciera nam się w naszej pamięci jakieś wydarzenia z przeszłości, ale wystarczy zobaczyć album ze zdjęciami, wystarczy spojrzeć na jakieś zdjęcie pokazujące jakieś wydarzenie rodzinne czy wspólne spędzenie czasu w trakcie wyjazdów wakacyjnych, żeby przywołać nie tylko wspomnienia, ale nawet emocje czy pewne wrażenia, które mieliśmy wtedy w tym czasie. I podobną rolę w tej pamięci zbiorowej mogą pełnić zabytki, które również są takim odniesieniem, które przywołuje pewne wydarzenia, przywołuje pamięć tych wydarzeń i pomaga trwać w tej zbiorowej pamięci tych wydarzeń. Myślę, że to jest dlatego ważne, że po pierwsze tworzy pewną wspólnotę opartą właśnie na pamięci wydarzeń, które są dla nas wszystkich jakoś tam ważne, świadczą o naszej wspólnej historii, ale to jest także ten rodzaj wspólnoty, która dzięki właśnie zabytkom i dzięki tej wspólnocie historii, wspólnocie przodków może zapewnić takie trwanie tej wspólnoty, czy narodowej, czy wspólnoty lokalnej w czasie. Więc tym bardziej wydaje mi się, że bardzo ważne, żeby te obiekty zabytkowe skutecznie zachować i to najlepiej w ich autentycznej tej substancji, bo właśnie ta autentyczna substancja jest nośnikiem wielu tego typu wartości. Mówiłem o tych postrzelinach, wtynkach zabytkowych historycznych obiektów, ale to mogą być także ślady pociągnięcia pędzla jakichś znanych artystów. No, chociażby w filmie pana Dawida Myśliwca pojawia się ten wątek, że właśnie dzięki analizie autentycznego obrazu okazało się, że autorem tego dzieła nie był jeden ze znanych malarzy, tylko ktoś po prostu z jego szkoły. I właśnie dzięki analizie autentycznej substancji, właśnie tych pociągnięć pędzla, które jeszcze na tym obrazie można było zaobserwować, naukowcy mogli taką tezę wysnuć. Więc wiele różnych cennych informacji można wywnioskować z substancji zabytków, więc to też jest ważne, żeby nie tylko zachowywać te zabytki, ale także zachowywać je w jak najbardziej autentycznej formie.
A czy jest jakaś granica kompromisu, jeśli chodzi o zachowywanie zabytków? Bo myślę, że to też jest dosyć duży problem, bo z jednej strony oczywiście zgadzamy się w tym, że zabytki, powinniśmy dbać o zabytki, powinniśmy zabiegać o to, żeby zwłaszcza te, które niszczają, starać się czy publicznym, czy prywatnym sumptem odnawiać, zachowywać, ale czasem lepiej kalkuluje się na przykład właścicielom, czy terenu, czy konkretnego obiektu, żeby dany zabytek zmodernizować całkowicie, przerobić na nowoczesny, bądź nawet wyburzyć i postawić coś nowego w tym miejscu. Czy taki sposób myślenia jest zawsze zły, czy właśnie może niekoniecznie? Czy da się tutaj znaleźć jakiś kompromis pomiędzy tym, co jest, no mówiąc kolokwialnie, stare, ale cenne, a tym, czego potrzebujemy tu i teraz?
To jest zawsze kwestia indywidualna. To znaczy każdy obiekt zabytkowy ma określoną wartość właśnie wynikającą z tego świadectwa przeszłości, z tych walorów artystycznych, historycznych, naukowych, o których wcześniej mówiliśmy. I każdy jest w inny sposób nośnikiem tych wartości. W związku z tym to pytanie o możliwy zakres zmian, czy możliwy zakres adaptacji, czy wręcz możliwy zakres przebudowy takich obiektów powinien być rozpatrywany indywidualnie. Najpierw powinna być zrobiona powinny być oszacowane, zwartościowane te obiekty, powinny być zidentyfikowane wartości, których dany obiekt jest nośnikiem. No i też dobrze by było, żeby jednocześnie znaleźć te elementy materialne takiego obiektu, które są nośnikami tych wartości. I to są te, tak powiem, nieprzekraczalne granice, to znaczy właśnie te elementy materialne, które są nośnikami wartości, powinny być niezmienione, powinny być zachowane w tym autentycznym, w autentycznej formie. Natomiast to, co jest pozostałą częścią obiektu, no to tutaj już można mówić właśnie o tym polu do kompromisu pomiędzy wartościami historycznymi, a współczesnymi potrzebami właściciela, mieszkańców, czy po prostu ludzi, którzy na co dzień wokół takiego obiektu żyją. My oczywiście jako środowisko ludzi związanych z ochroną zabytków mamy świadomość tego, że to zawsze są określone koszty, znaczy zachowanie obiektu zabytkowego zawsze łączy się z określonymi kosztami. W związku z tym powinny być te procesy tak skalkulowane, no żeby właściciel, inwestor nie musiał do tego dokładać. Oczywiście inaczej te kwestie będą się kształtować, jeżeli będziemy patrzeć na to w krótkoterminowych szacunkach czy takich bilansach. Inaczej będzie się to kształtować w długoterminowych strategiach zachowania czy rozwoju danego miejsca. Oczywiście no też ważne jest, żeby mieć na uwadze jednak te wartości historyczne, o których też wcześniej mówiliśmy, no bo one w tym bilansie też powinny mieć jakieś swoje znaczenie. Natomiast niewątpliwie każdy obiekt powinien mieć swoją funkcję i powinien być dostosowany do tego, żeby daną funkcję móc spełnić zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami czy potrzebami. Natomiast już konkretne rozwiązania, które powinny być zastosowane, żeby dany obiekt do określonej funkcji dostosować, no powinny być przedmiotem indywidualnej analizy, która bierze pod uwagę z jednej strony wartości i te materialne nośniki wartości, z drugiej strony aktualny poziom rozwoju technologicznego i materiały, które są do dyspozycji, które mogą służyć właśnie do tych procesów adaptacyjnych, no a po trzecie funkcję, która w danym obiekcie najlepiej się sprawdzi, bo to też trzeba powiedzieć, że nie każda funkcja może być skutecznie wprowadzona do obiektu zabytkowego, natomiast niewątpliwie zawsze można taką funkcję znaleźć, która będzie użyteczna społecznie, a jednocześnie pozwoli na wykorzystanie obiektu w sposób i na dostosowanie go do tej funkcji w sposób bezpieczny dla wartości i bez uszczerbku tych wartości. Mamy tutaj wiele takich dobrych przykładów, na przykład wieża ciśnienia w Kościanie, gdzie ten trudny do adaptacji do współczesnych form, bo mający bardzo szczególną formę architektoniczną obiekt, udało się z powodzeniem zastosować do współczesnych potrzeb i to wręcz znajdując taką funkcję, która skutecznie i z dużym powodzeniem wykorzystała właśnie te specyficzne uwarunkowania architektoniczne, czyli to, co wydawało się początkowo największą barierą i największym problemem, stało się pewnym atutem takiego budynku, który właśnie pozwolił na wprowadzenie takiej funkcji. Mówię tutaj konkretnie o wprowadzeniu ścianki wspinaczkowej i zaaranżowaniu wnętrza takiej wieży ciśnień właśnie do tego, żeby można było rozwijać tam działalność taką rekreacyjną, działalność sportową. No i właśnie to, co początkowo wydawało się dużą trudnością, czyli właśnie taki cylindryczny, wysokie przestrzenie wewnątrz tego obiektu, no umożliwiły wprowadzenie tej funkcji.
To jest bardzo ciekawy przykład. Myślę, że takich przykładów można by było podać jeszcze więcej, co bardzo cieszy. I tak na zakończenie tej naszej dzisiejszej rozmowy mam jeszcze jedno pytanie. Takie może trochę bardziej osobiste, dotykające pana osobistych przemyśleń. I czego pan jako dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa życzyłby sobie jeszcze tak osobiście w kwestii zwiększania świadomości nas, Polaków, o tym, czego zabytki mogą nas nauczyć, jaką historię mogą nam opowiedzieć?
No, tutaj stajemy wobec takiej dużej trudności, która też została przez nas zidentyfikowana w badaniach, które były wykonane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa pod koniec zeszłego roku. W tym roku powstał taki raport z tych badań, który też jest dostępny między innymi na stronie samorząd.nit.pl. To były badania segmentacyjne, badania społeczeństwa polskiego poprzez metody psychograficzne. W wyniku tych badań no, udało nam się zdefiniować, że mamy w polskim społeczeństwie kilka grup, które różnicują się właśnie tym podejściem do dziedzictwa kulturowego. Mamy grupę około 36% obywateli, którzy są tak bardzo już odpowiedzialnie zaangażowani w ochronę dziedzictwa kulturowego, którzy są świadomi tej wartości, którzy szukają pogłębionej informacji o dziedzictwie i to jest taka grupa ambasadorów, która może tą ideę ochrony zabytków ponieść dalej. Natomiast mamy też całą resztę Polaków, oczywiście tam też jest wyszczególnionych kilka jeszcze grup, ale tutaj może nie czas i miejsce, żeby jakoś bardzo szczegółowo to omawiać. Natomiast właśnie te pozostałe grupy wymagają jednak dostosowania tego komunikatu też do współczesnej formuły. My bardzo jesteśmy przyzwyczajeni, przywiązani do korzystania chociażby z mediów społecznościowych i to też powoduje, że szukamy informacji, która jest w miarę prosta, w miarę szybka do przyswojenia, a o dziedzictwie kulturowym w taki krótki sposób, prosty, uproszczony jest trudno mówić, żeby jednocześnie nie fałszować tej historycznej rzeczywistości. W związku z tym życzyłbym sobie, żebyśmy potrafili skuteczniej docierać właśnie do tych ludzi, którzy jeszcze nie są zarażeni tym bakcylem, żeby pokazywać im może w prosty sposób i prostymi słowami to, że dziedzictwo kulturowe jest wartością naszą wspólną, że szukanie wartości, szukanie historii, które zabytki mogą nam opowiedzieć, mogą być fantastyczną przygodą i mogą być po prostu bardzo ciekawym sposobem na spędzenie wolnego czasu. No i żeby poprzez to pokazywać, że warto jest o to dziedzictwo kulturowe, zabytki dbać, że warto poświęcać swój czas, poświęcać swoją energię do tego, żeby wspólnie o zabytki dbać.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja ze swojej strony tylko dodam, że warto się rozejrzeć czasem, może nawet niekoniecznie szukając tych najbardziej spektakularnych i najbardziej znanych zabytków, ale może w naszym bliższym otoczeniu postarać się na przykład znaleźć historię chociażby starej kamienicy, która jest w naszym otoczeniu, może w naszym rodzinnym mieście, która zawsze nas intrygowała na przykład stylem architektonicznym, ale do tej pory na przykład nie zastanawialiśmy się, co to za styl, w którym roku powstała ta kamienica, kto jest jej twórcą, kto w niej mieszkał. Nawet chociażby na takim wydawać by się mogło zwyczajnym obiekcie można się dużo nauczyć o lokalnej historii. A jeżeli ktoś chciałby więcej jeszcze poczytać o tegorocznej kampanii Narodowego Instytutu Dziedzictwa, kampanii Zabytki, to twoje dziedzictwo, nie pozwól niszczyć, reaguj, na stronie internetowej zabytki-reaguj.nit.pl. Więcej informacji tam, tak jak wspominaliśmy, także opowiadania stworzone na potrzeby zeszłorocznej kampanii, w tym opowiadanie naszego lubelskiego pisarza Marcina Wrońskiego. No i przypominamy też o filmie stworzonym przez Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot, który także promuje tegoroczną akcję. A o tym wszystkim rozmawiałam z naszym dzisiejszym pierwszym gościem, którym był dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosz Skaldawski. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję również i pozdrawiam.
A ja zachęcam do pozostania z Radiem Lublin. Druga część audycji Cisza w Eterze po serwisie informacyjnym.